Coraz mniej młodych osób myśli o studiach. W Święto Pracy podawaliśmy wyniki najnowszych badań. Liczą się pieniądze, a nie wykształcenie. 21 lat temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Pytaliśmy was, jak pamiętacie ten dzień? W tych faktach także trasa naszego fajnego żółtego kampera. W czwartek byliśmy na Podlasiu. W ciągu kilku lat odsetek maturzystów, którzy po egzaminie dojrzałości chcą iść na studia, spadł o kilkadziesiąt punktów procentowych. Tak wynika z badań Big Info Monitor o młodzieży na rynku pracy. Reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Doświadczenie coraz częściej równa się większe pieniądze. A to, czego oczekuje generacja Z od swojej pracy w przyszłości, to właśnie wynagrodzenie. Często nawet kosztem satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Jeśli będziemy wykonywać zawód, który tylko lubimy, ale nie będzie on przynosić korzyści materialnych dla nas, to nie będziemy też w stanie pozwolić sobie na różnego rodzaju przyjemności.
Myślę, że pierwsza kasa, jak będzie dużo kasy, to można sobie odpuścić nieprzyjemną pracę i zacząć taką przyjemniejszą.
Chyba kasę wybrałem. Mimo wszystko.
No bo jak będę miała pieniądze, to możliwości wszelkiego rodzaju się otwierają na mnie.
Tak mówią uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Janowie Lubelskim i nie są w tej opinii odosobnieni. Przedstawiciele generacji Z, pytani o swoje wartości w różnych badaniach, odpowiadają, że jedną z najważniejszych jest możliwość realizowania swoich pasji, a droga do tego ich zdaniem prowadzi przez pieniądze.
21 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W faktach RMF FM oddaliśmy głos naszym słuchaczom i pytaliśmy was, co dało nam członkostwo we wspólnocie europejskiej i jak zmienił się nasz kraj. Jak ten dzień pamiętacie?
Dobrze to pamiętam, bo to był dzień zakończenia mojego liceum, kiedy wstępowaliśmy do Unii, więc otwierały się przed nami nowe możliwości, nie tylko życiowe i naukowe, ale też możliwość podróżowania i planowania przyszłości europejskiej.
Na pewno się Polska rozwinęła, przecież i to o 100%, nie?
No na pewno dużo wykorzystaliśmy w różnych strefach gospodarczych, jeżeli chodzi o środki właśnie finansowania.
Myślę, że miasta się zmieniły na pewno na plus.
Usłyszała w Krakowie nasza reporterka Agata Gus. W małym zakładzie krawieckim w Rzymie powstaje sutanna dla nowego papieża. Szyje ją 86-letni krawiec Raniero Mancinelli. Włoch ma długi staż pracy. Przygotowywał stroje dla trzech ostatnich papieży. Nie było żadnych konkretnych życzeń, kiedy zamawiano u mnie szaty. Dla Franciszka materiał oczywiście musiał być nie za drogi, ale praktyczny. Taki więc robiłem. Z Benedyktem było odwrotnie. Wolał bardziej szlachetne, piękniejsze i miękkie tkaniny. I jak dodaje Mancinelli, życzenia Jana Pawła II miały być podobne do Franciszka. Do uszycia sutanny dla papieża potrzeba 5 metrów wełny. Strój musi mieć 33 guziki, odpowiadające latom życia Chrystusa. Szycie trwa od 5 do 6 dni. Jak wygląda praca włoskiego krawca, możecie zobaczyć na filmie na rmf24.pl.
Fakty na długi weekend w RMF FM.
W czwartek kursowanie rozpoczęła Bieszczadzka Kolejka Leśna. Podczas majówki będzie jeździć częściej, nawet 3 razy dziennie, informuje reporter RMF FM Dominik Smaga.
Przez cały długi weekend kolejką pojedziemy na trasie Majdan-Balnica-Majdan. Żeby się zabrać w podróż, trzeba być w Majdanie po 9 rano albo przed południem, bo będą 2 takie kursy dziennie. Natomiast 1 i 2 maja będą jeszcze dodatkowe kursy za parowozem na trasie Majdan-Solinka-Majdan. Potem kolejka nie zniknie. Do końca maja będzie kursować od wtorku do piątku raz dziennie, a w soboty i niedzielę 2 razy. W czerwcu będą po 2 kursy dziennie, a w lipcu i sierpniu nawet po 5.
Grillowaliśmy, graliśmy w piłkę, odwiedziliśmy podlaską Amerykę i smakowaliśmy tradycyjnej babki ziemniaczanej. Wszystko w towarzystwie słuchaczy RMF FM. Nasz fajny żółty kamper RMF jest w majówkowej trasie. W czwartek był na Podlasiu. Z bliska obserwował to nasz reporter Michał Radkowski. W faktach opowiadał, co wspomina najmilej.
O, zdecydowanie wspólne śniadanie ze słuchaczami RMF FM w słynnym barze Jarzębinka. Ja zjadłem świeżutkie, rozpływające się w ustach kartacze wypchane mięso. mięsem. No a nasi słuchacze wybierali też kiszkę ziemniaczaną, oczywiście babkę, to tradycyjne potrawy tutaj na Podlasiu. Wtedy dołączył do nas Kolorek, popularny TikToker, znany w sieci jako turysta z Podlasia. To on pokazał nam kilka miejsc, które koniecznie trzeba tutaj zobaczyć. No i tak wylądowaliśmy nad zalewem w Wasilkowie.
Właśnie mamy dużo zalewów różnych, lubimy pływać, lubimy sport, rekreację, świeże powietrze, więc w większości takich podlaskich miasteczek znajdziecie właśnie takie podobne zalewy. Także mamy swoje Seychelles i Bali, Malediwy, wszystko co chcecie.
A później był niezwykle emocjonujący mecz piłkarski, goniąc Biebrza kontra nasza radiowa drużyna. Wygraliśmy 2-0, gola strzelił kapitan naszej drużyny Michał Szczygieł.
Troszkę nogi bolą, ale nie odstawialiśmy nóg, ani my, ani drugi zespół.
No i tak to dość skromnie podsumowywał po meczu. Wszędzie mieliśmy dla was gadżety, rozdawaliśmy ciepłe kiełbaski z grilla.
Dziś ciąg dalszy trasy. Będziemy na Mazurach. Przez cały dzień słuchajcie RMF FM, a na rmf24.pl mnóstwo zdjęć i filmów z naszej trasy kamperem RMF. Turyści odwiedzający w weekend majowy osadę w Biskupinie mogą dowiedzieć się, jak wyglądało codzienne życie naszych przodków 8000 lat temu. W epoce kamienia podstawowymi czynnościami było zbieractwo, rolnictwo i polowania, mówi Piotr Kasprzyk z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
O jakiej epoce mówimy, o jakich czynnościach, co takiego tutaj mogą robić dziś i przez całą majówkę zwiedzający?
Tutaj ta część naszego rezerwatu archeologicznego poświęcona jest epoce kamienia. Mamy obozowisko łowców zbieraczy szałasowe z czasów, gdy jeszcze ta ludność była, nie znała rolnictwa ani hodowli zwierząt. Tam można zobaczyć takie rzeczy jak plecionkarstwo, obróbkę kości i poroża, tego typu rzeczy. Tutaj druga część, zabudowana już długimi domami, no to już rolnicy, już ludność rolnicza, która na te tereny dociera nieco później. Można zobaczyć rośliny uprawne, można zobaczyć poletka. Mamy prezentację kuchni, wyrobu budziekciu, czyli smoły z kory brzozowej. Mamy również obróbkę, na przykład wyrób narzędzi kamiennych zaprezentowany w przedsionku chaty, tkactwo. To są takie w większości częściowo nowinki, które się wtedy pojawiają. Mamy też prezentację metalurgii, ponieważ pierwsze wyroby metalowe, głównie z miedzi, docierają na tereny Polski już właśnie w epoce kamienia.
Za nami szałas. Jak on jest zbudowany, co znajduje się w środku? To jest taki szałas, w którym no właśnie wtedy mieszkano, taki podstawowy, dzisiaj byśmy powiedzieli, mieszkanie?
Nie. Podstawowymi mieszkaniami w tym okresie, już w neolicie, jednak były te długie domy, takie jak za nami, po mojej tej lewej stronie. Takie szałasy, jeżeli funkcjonowały, były konstrukcjami tymczasowymi, związanymi z czynnościami wykonywanymi z dala od osad. Na samych osadach mogły pełnić funkcję jakichś takich konstrukcji raczej warsztatowych niż mieszkalnych.
A tutaj jeśli chodzi o te czynności, które przed nami z kolei, ogniska palą się, jest narąbane drewno, kora ładowana no właśnie w taki gliniany garnek?
Tak, tutaj właśnie prezentujemy wyrób dziegciu. Jest to smoła z kory brzozowej. Najstarszy znany ludzkości, że tak powiem, produkt chemiczny, no, intencjonalnie wytwarzany produkt chemiczny. Polega to na prostu ogrzewaniu bez dostępu tlenu kory brzozowej. W tym wypadku my to robimy w naczyniu glinianym, ale wiemy, że wytwarzano to również wcześniej. Bez naczyń na pewno. Też bardzo, bardzo chętnie o tym opowiem. Cały proces polega, tak jak mówię, ogrzanie bez dostępu tlenu, kora się zwęgla, gdzieś nam spływa, czy na dół naczynia, czy do naczynia dolnego. To już zależnie od tego, czy robimy to w jednym, czy w dwóch naczyniach.
Do czego on był wykorzystywany?
Najczęściej znajdujemy ślady używania go jako kleju do osadzania narzędzi krzemiennych na przykład, ale wiemy z czasów późniejszych, gdzie mamy też większy zasób źródeł, że wykorzystywano go do celów medycznych, wykorzystywano go do konserwacji wyrobów skórzanych, również wyprawiania skóry. Również w przypadku neolitu mamy przykłady naczyń glinianych, które były nim malowane lub naklejane ornamenty, na przykład w postaci pasków kory brzozowej.
Kolejne miejsce, które przed nami, tam na skórach rozstawione są narzędzia, elementy ubioru?
Jedno i drugie. Mamy wyroby miedziane. Pierwszy metal, który był przez... Dwa pierwsze metale, które były użytkowane przez człowieka, no to miedź i złoto, ponieważ te metale najczęściej występują w formie samorodków. Tu w tych czasach, w tym neolicie prawdopodobnie już mamy do czynienia również z wytopem z rudy, natomiast są to wyroby właściwie z czystej miedzi, stosunkowo rzadkie. Miedź nigdy nie wytarła krzemienia w pełni, jednak miedź jest stosunkowo miękka, jest na tyle miękka, że miała ograniczone znaczenie w wyrobie narzędzi, ale jako przedmioty, że tak powiem, prestiżowe się pojawia dość wcześnie.
Chciałbym zahaczyć jeszcze o to, co ty masz na sobie, o twój ubiór. Jak to wtedy wyglądało, co noszono, czym charakteryzowały się stroje w tamtym czasie?
Bardzo mało na ten temat wiemy. Właściwie jedyne, co się zachowuje w grobach z tamtego okresu, to rzeczy, które byśmy nazwali raczej biżuterią niż samym ubraniem. W neolicie pojawiają nam się tkaniny. Pojawia nam się len, pojawia nam się tkactwo. Już nie plecionkarstwo, a właściwie tkactwo. Ale jedyne właściwie znalezisko, które mamy z neolitu, gdzie są zachowane elementy ubrania w ścisłym tego słowa znaczeniu, no to nadal pokazują nam całkiem spore znaczenie jednak elementów skórzanych. Natomiast tak jak mówię, tutaj tak jak jesteśmy w stanie powiedzieć, że były tkaniny, bo na przykład znajdujemy odciski na naczyniach glinianych, tak co z nich dokładnie szyto, niestety to jest, są nasze tylko domysły.
Powiedzieliśmy sobie już o tych szałasach, ale padło to zdanie, że jednak mieszkano wtedy w tych właśnie takich długich drewnianych chatach, które są również tutaj. Jak te chaty wyglądały? Co takiego w nich się znajdowało? Jak one się dzieliły? Czy tam były poszczególne izby? Czy wszyscy mieszkali razem?
Powiem tak, nawet nie tyle izby, bo musimy założyć, że to nie była chata, gdzie mieszkała jakaś wielka grupa ludzi. To była jakaś, powiedzmy, taka rozszerzona rodzina w granicach, powiedzmy, tam 20, podejrzewam, osób. Ja to tak szacuję prywatnie, ponieważ musimy brać pod uwagę jedno. Te chaty to było całe gospodarstwo pod jednym dachem. Ta chata, te chaty miały w granicach, powiedzmy, tam 25-29 metrów. Czasem są też większe. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że ta chata była jednocześnie częścią mieszkalną, była... budynkiem, gdzie trzymano również zimą zwierzęta, musiano tam zgromadzić również zapasy. Więc musimy spojrzeć na to, ona owszem, wydaje się duża, wydaje się imponująca, ale jak spojrzymy na to, że to jest całe nasze gospodarstwo, tak, pod jednym dachem, gdzie mamy zapasy zboża, gdzie mamy zimą zwierzęta, gdzie my się musimy jakoś zmieścić, no to ona przestaje robić tak wielkie wrażenie. Natomiast co jest charakterystyczne, ta ludność neolityczna to jest ludność, która korzysta z bardzo żyznych gleb, więc mogą budować takie chaty, ponieważ mogą bardzo długo siedzieć w jednym miejscu.
Czym oni się na co dzień zajmowali?
Podstawą było rolnictwo jednak. Podstawą tutaj było rolnictwo, hodowla zwierząt. Wiemy, że jak znajdujemy kości zwierząt, kości pokonsumpcyjne, po prostu odpady po jedzeniu, no to dominują w znakomitej większości, ponad 90% są to kości zwierząt udomowione. Przede wszystkim bydła, na mniejszą skalę owiec, kóz i świń.
Usłyszał Benjamin Kubiak-Piłat od Piotra Kasprzyka z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.